Drodzy braterstwo, przyznam się szczerze, że nie spodziewałem się takiego wielkiego zaszczytu, takiego wielkiego przywileju, że na początku roku będę mógł służyć braterstwu tematem według Pisma Świętego. Wiemy doskonale, że nowy rok wiąże się z pewnymi zobowiązaniami dla ludzi myślących, dla chrześcijan, że te rzeczy, które zaplanowali wcześniej, rok wcześniej, znaczy nie udały się, może w tym roku przy opiece Pańskiej, przy pomocy przezwyciężą je, pokonają, a przez to będą może, nie może, będą na pewno milszymi w oczach Bożych. Zanim przystąpię, drodzy braterstwo, do tematu, pragnę złożyć siebie obowiązek. Moja żona rozchorowała się, jej życzeniem, pragnieniem było przybyć na to miejsce, no ale niestety choroba ją zmogła tak, że musiała pozostać w domu. Ale jej życzeniem i jej pragnieniem było przesłać, jeszcze jak wyjeżdżałem, to mówiła: pamiętaj, przekaż braciom i siostrom w zborze Biłgoraju braterskie, chrześcijańskie pozdrowienia i błogosławieństw na ten nowy rok, żeby Pan przez cały czas miał wszystkich w opiece. Co przekazuję. Drodzy braterstwo, no mówiąc szczerze, to no jesteśmy ludźmi, to troszeczkę no, ten czas tyle spędzony tutaj, na pewno umysł jest nas trochę nadwyrężony, wysilony. Dlatego chciałem się z braterstwem podzielić takim może lekkim tematem, ale też, który powinien dać wiele do myślenia. I tutaj Ewangelista Mateusz w 18 rozdziale swojej Ewangelii, a od pierwszego wersetu pisze takie słowa. W owym czasie przystąpili uczniowie do Jezusa, pytając: Kto też jest największy w Królestwie Niebios? A On, przywoławszy dzieci, postawił je wśród nich i rzekł: zaprawdę powiadam wam, jeżeli się nie nawrócicie i staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Kto się więc uniża jak to dziecię, ten jest największy w Królestwie Niebios. Lekcja, uważam, że wspaniała dla każdego z nas. Lekcja dla każdego chrześcijanina. To jak było wcześniej wypowiadane, jak bracia mówili z tego miejsca, że Pan Jezus dużo lekcji, dużo słów mówi w przypowieściach, w obrazach. Wiemy dlaczego, prawda? Ale może wrócę jeszcze wcześniej, że Pismo Święte, Słowo Boże zawarte w Piśmie Świętym, jak Stary, tak i Nowy Testament, jest napisane do wierzących w wieku Ewangelii. Chyba się wszyscy, drodzy braterzy, z tym godzimy, że jest pisane do tych, którzy chcą czytać, którzy chcą studiować, którzy chcą zgłębiać charakter, osobowość Pana Boga, Pana Jezusa, plan Boży, plan zbawienia. I tak jak Pismo nam mówi, co przedtem jest napisane ku naszej nauce. No i tak wróćmy, jeżeli wrócimy do Ewangelii, jest napisane, że Pan Jezus podczas swojej pierwszej obecności na ziemi, gdy był, chodził z uczniami, prawda? No, wygłaszał wiele mów, ale czy te mowy były zrozumiałe? No chyba się zgodzimy, że nie były zrozumiałe. Jeżeli mówi w przypowieściach, dużo ludzi nie rozumiało. I nawet ci uczniowie, którzy byli z nim, można powiedzieć, na co dzień, na każdą chwilę, zapytali się. Mówi: Panie, dlaczego mówisz w przypowieściach? Mówi: lud ciebie nie rozumie. Dlaczego mówisz w przypowieściach? Znamy tą historię, co Pan Jezus odpowiedział. Znam tą odpowiedź, prawda? że mówi, wam dano jest wiedzieć, a owym nie dano. To znaczy, że nawet jeżeli by starał się wytłumaczyć, wiele osób by nie zrozumiało w tamtym czasie. W obecnym czasie też, no nieraz rozmawiam tak, no, z tymi, którzy chcą, zaczynają, no, chcieliby przeczytać Pismo Święte, no, chcieliby zgłębić plan Boży w pewnej mierze, no, ale mówi tak, zaczną od Starego Testamentu czytać. Mówię, no nie, no to mówi, tego się nie da czytać. No, Bóg, Pan Bóg, największa cecha, miłość. No a tutaj każe mordować, każe zabijać w tym zakonie oko za oko, ząb za ząb. Mówi, no to mówi, to nie jest miłością. Dlatego mają problemy, wiele osób zraża się w ten sposób, że jeżeli zaczną czytać te wojny wszystkie, Mojżesz, jak wyprowadzał naród z niewoli egipskiej, jak wchodził do ziemi obiecanej, było powiedziane co? Masz wszystkich wybijać. Kto stanie na twojej drodze, ma nie przeżyć, ma umrzeć. Wiemy doskonale, że Mojżesz temu prawo się przeciwstawił. Wiemy, jakie zostały pociągnięte konsekwencje za to, za nieposłuszeństwo, że później tych ludzi, których oszczędził, byli oni, można powiedzieć, przyczyną tego, że przez to było wiele, wiele prób miał i wiele doświadczeń. Ale gdyby postępował według prawa Bożego, na pewno by tego uniknął. Apostoł Paweł w liście do Koryntian w 13 rozdziale, 11 wersecie pisze nam taką lekcję. Gdy byłem dziecięciem, mówiłem jak dziecię, myślałem jak dziecię, rozumiałem jak dziecię, lecz gdy na męża wyrosłem, zaniechałem tego, co dziecięce. No dla człowieka, który nie stara się zgłębić tajemnicy, jaka jest zawarta w tej myśli, wypowiedzi apostoła Pawła, no był dzieckiem, urósł. No i dzieckiem nie jest. Tutaj, drodzy braterstwo, dla nas ta historia to ma szersze znaczenie. Tu nie chodzi o dziecko małe, prawda, jak w pielusze, czy później jak w wózku, czy później jak dorasta. Tylko tutaj lekcja ma głębsze znaczenie dla nas. Chociaż wcale nie znaczy, że wiemy, że prawo duchowe jest ustalone na tych samych zasadach, jak i prawo fizyczne. Gdyby to nie było prawdą, nie moglibyśmy używać prawa fizycznego jako ilustracji do rozwoju w rzeczach duchowych. Na potwierdzenie ewangelista Marek w 4 rozdziale swojej Ewangelii, a w 28 wersecie pisze nam takie myśli. Bo ziemia sama z siebie owoc wydaje, najpierw trawa, potem kłos, potem pełne zboże w kłosie. Tak jest w przyrodzie. Czy na takiej samej, czy na podobnej zasadzie nie jest rozwój chrześcijanina? Najpierw chrześcijanin jest jak niemowlę, potem dzieckiem, młodzieńcem, a na końcu doskonałym mężem w Chrystusie. Piotr w pierwszym swoim liście, w drugim rozdziale, a drugim wersecie pisze nam takie słowa. Jako nowonarodzone niemowlę zapragnijcie niesfałszowanego ducha, duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. Tutaj jest lekcja dla nas płynąca, że jako nowonarodzone dzieci w Jezusie Chrystusie nasuwa się takie pytanie. kiedy my się stajemy nowonarodzonymi dziećmi w Chrystusie. Z pomocą może nam posłużyć werset słowa Pana Jezusa, gdy mówi tak: kogo mój Ojciec nie pociągnie, ten do mnie przyjść nie może. Co musi w takim razie wcześniej nastąpić? Musi nastąpić pociągnięcie. Gdy Pan Bóg pociągnie daną osobę, ta osoba może się znaleźć, tak jak w tym obrazie widzimy, na dziedzińcu. Wspaniały obraz, wspaniały plan zbawienia. My w zborze, w Zamościu właśnie zastanawiamy się nad tym, już kończymy cienie przybytku. Wspaniały plan zbawienia. Pociągnięcie następuje na dziedziniec. Na dziedzińcu są dwa przedmioty. Ołtarz miedziany i umywalnia. Tutaj, jeżeli ktoś się znajdzie, widzi ofiarę, bo wiemy doskonale, że ofiarą pierwszą i najgłówniejszą, najważniejszą ofiarą, jaka była składana na dziedzińcu, to była w dniu pojednania, to była ofiara cielca. Cielec przedstawia nam, drodzy braterstwo, ofiarę naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nie będziemy zgłębiali się, że na wozu pełność była kompletna, doskonała, ale tutaj zaznajamy się z prawem Bożym. W umywalniu, myjąc się w umywalni, zauważa swoją niedoskonałość, swój brud i jeżeli ma pragnie pojednać się z Panem Bogiem, wtedy przechodzi z dziedzińca, bo dziedziniec wiemy, że jest miejscem przejściowym. Z dziedzińca przechodzi do świątnicy. Do świątnicy świętej, prawda? To żeby to przejść, to musi nastąpić chrzest. Rezygnacja z ludzkiej woli, a podporządkowanie się pod wolę Boga Ojca. I gdy nastąpi ten fakt, gdy przed wieloma świadkami przyjmie wolę Bożą, ze swojej woli Bożej rezygnuje, staje się dzieckiem w Chrystusie i pragnie tego pokarmu. Tutaj jak apostoł Marek, czy jak ewangelista Mateusz, czy Marek w swojej Ewangelii, czy Piotr w swoim liście pisze, że niemowlęta w Chrystusie nie mogą zgłębić, nie mogą spożywać pokarmu twardego. Tylko tak jak Piotr pisze, że muszą zacząć spożywać mleko duchowe, aby wzrastać. Przestroga jest dla nas tutaj jeszcze taka, że apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków w 5 rozdziale od 13 do 14 wersetu podaje nam takie myśli. Każdy, bowiem, który się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauk o sprawiedliwości, bo jest jeszcze niemowlęciem. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone od rozróżniania dobrego i złego. Dlatego tak jak dziecko rozwija się od małego, te etapy następują, tak samo i następują etapy u chrześcijanina. Ewangelista Jan w pierwszym swoim liście, w drugim rozdziale, a pierwszy Jana, drugi rozdział, a od 12 do 14 wersetu podaje na myśli. Piszę wam, dzieci, gdyż odpuszczone są wam grzechy dla imienia Jego. Piszę wam, ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Piszę wam, młodzieńcy, gdy zwyciężyliście złego. Napisałem wam, dzieci, gdyż Znacie Ojca. Napisałem wam Ojcowie, gdyż znacie Tego, który jest od początku. Napisałem wam młodzieńcy, gdyż jesteście mocni i Słowo Boże mieszka w was i zwyciężyliście złego. I napomnienie, nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwościami i pożądliwości swoje, ale kto pełni wolę Bożą, ten trwa na wieki. Tutaj Jan pisze o dzieciach, pisze o młodzieńcach, pisze o prawdziwych chrześcijanach, którzy już mogą spożywać pokarm twardy. Apostoł Paweł natomiast w liście do Efezów w 4 rozdziale od 11 wersetu podaję nam takie myśli. Aby przygotować świętych do dzieła posługiwania się do budowania ciała Chrystusowego. Aż dojdziemy wszyscy do jednomyślności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwa ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy będąc szczerymi w miłości wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową w Chrystusie. Oba te, drodzy braterstwo, przypadki świadczą o procesie w rozwoju chrześcijanina. Jak w naturze rośliny czy zwierzęta muszą mieć spełnione pewne warunki, żeby się rozwijać, to znaczy musi być światło, musi być powietrze, musi być ciepło. Aby mogła się rozwijać w nich i egzystować, tak samo i duchowe nowe stworzenie w Chrystusie musi mieć właściwy pokarm, aby mogło rozwijać się, żyć i rosnąć. Nasuwa się takie pytanie, drodzy braterstwo, czy jest różnica między życiem duchowym a cielesnym? Mniej więcej powiedzieliśmy o zbliżonych sytuacjach, jakie są, ale czy jest różnica między życiem cielesnym a życiem duchowym? Możemy powiedzieć, że jest. Życie fizyczne prędzej się rozwija, prędzej człowiek dojrzewa, prędzej staje się mężczyzną niż chrześcijanie. Jako nowe stworzenie w Chrystusie i niemowlątka w rodzinie Bożej możemy jedynie wówczas uznać nasze przysposobienie za synów, jeśli wyrzekniemy się naszej okazałości, próżnej chwały, chwały tego świata, a zwrócimy się całkowicie do Stwórcy, do Pana Boga. Nie uznając naszej własnej sprawiedliwości, ale pokornie przyjmując nas, przyjmując nam przypisano sprawiedliwość Chrystusową. Będąc nawróceni i odstąpiwszy od grzechu i niesprawiedliwości, od Boga i Jego sprawiedliwości, nauczywszy się od Chrystusa i zdjąwszy siebie starego człowieka, to znaczy cielesne i grzeszne usposobienie, a przyobleczy się w nowego człowieka, który jest tworzony według Boga w sprawiedliwości i w świętości prawdy. co zapisał apostoł Paweł w liście do Efezów w 4 rozdziale 24 wersecie. I będąc odnowieni duchem usposobienia umysłu naszego, wtedy możemy być uznani za synów Bożych, za niemowlątka w Jezusie Chrystusie. Od tego stanu dziedzińca, który posiada wszystkie elementy jeszcze niedoskonałe, naszym obowiązkiem jest, obowiązkiem i przywilejem jest, abyśmy rośli i rozwijali się jako nowe stworzenie w Jezusie Chrystusie. Wiemy, drodzy braterstwo, że wszystkie przedmioty, które były wykonane na dziedzińcu, były wykonane z miedzi. Natomiast doskonałość jest pokazana w tych przedmiotach, które są pokazane tutaj na obrazku. To jest w świątnicy Najświętszej Arka Przymierza i ołtarz i złoty świecznik. Złoto to przedstawia nam już stan boski. A na dziedzińcu wszystko to, co jest, takie powtarzam jeszcze raz, że wszystko to, co było, było wykonane z miedzi. Będąc na dziedzińcu, nie powinniśmy być zadowoleni z szeplenienia, zgorzenia dziesięcego, z mlecznych potraw, które spożywają dzieci, ale powinniśmy rosnąć ku doskonałości, karmiąc się coraz głębszymi i twardszymi naukami. To miał apostoł Paweł na myśli, pisząc słowa zacytowane w wersecie tematowym. Niech nasze myśli, niech naszą myślą przewodnią będą słowa zapisane w liście do Filipian, gdzie apostoł Paweł w 3 rozdziale, a od 7 wersetu pisze nam takie słowa. Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze. Wszystko uznaj za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby żyć w Chrystusie. I znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa. Sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. Żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego. I uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci. A tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Niejako bym już to osiągnął, aby już było doskonałym, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Jezusa Chrystusa. Bracia, ja sobie samym nic nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię, zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną. Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Ilu nas wtedy doskonałych? Wszyscy tak myślimy, a jeśli o czymś inaczej myślimy, to wam Bóg objawi. Tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. Apostoł Paweł, bo przeczytałem w wersecie, przeszedł drogę z niemowlęcia i dzieciństwa do młodzieńca w Chrystusie Jezusie. Patrząc wstecz na ścieżkę swoich doświadczeń, zauważył różne stopnie postępowania i dla naszego pożytku podaje nam swoje myśli. Póki byłem dziecięciem, mówiłem jak dziecię, rozumiałem jak dziecię, lecz gdy się stałem mężczyzną, zaniechałem rzeczy dziecinnych. Było to, drodzy braterstwo, nie tylko w jego naturalnym życiu, ale także w życiu duchowym, do którego najwięcej to się odnosi. którego naturalne życie było tylko, drodzy braterstwo, ilustracją. On zwraca uwagę nam na fakt, że jeżeli przez pewien czas jesteśmy dziećmi Bożymi, powinniśmy patrzeć wstecz na nasze chrześcijańskie doświadczenia, abyśmy mogli zauważyć dobre postępki w drodze ku doskonałości. Gdy już niemowlątka Chrystusowe musimy, gdy jako niemowlątka Chrystusowe musimy zawsze sercem być lojalni względem Boga i wierni zasadom sprawiedliwości, to jednak często, nie mając doświadczenia, potykamy się i upadamy. Nasze wyrozumienie wprawdzie w drogach pańskich jest zawsze niedoskonałe. Jak Pismo nam mówi, że jesteśmy zrodzeni w grzechu. Żeby nie ofiara naszego Pana Jezusa Chrystusa, żeby nie szata usprawiedliwienia, jaką każdy z nas otrzymał przy poświęceniu, nie mielibyśmy tej możliwości, żebyśmy mogli zwrócić do Pana Boga Ojcza. Tak jak Pismo mówi, że Bóg z grzesznikiem się nie liczy. Mamy być świadomi tego, że jesteśmy niedoskonali, że upadamy, że grzeszymy. A jeżeli nastąpi takie coś, nastąpi nasz upadek, nasza słabość, jedyne wyjście, żeby pojednać się z Panem Bogiem, to jest zwrócenie się do orędownika, do naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez modlitwę, przez szczerą modlitwę, przez łzy możemy dostąpić pojednania z Panem Bogiem. Tak jak znana braterstwo historia, Piotr pełen energii, pełen zapału podczas pierwszej obecności naszego Pana Jezusa Chrystusa zaparł się Pana. Zaparł się Pana trzykrotnie. Pan Jezus mu to wytknął. Piotr zrozumiał lekcję, jaką Pan Jezus mu chciał przekazać. Jaką Pan Jezus mu przekazał. I przez swoją pokorę został mu ten darowany grzech, jakiego się dopuścił, zapierając się naszego Pana Jezusa Chrystusa. Z kolei na przykładzie Judasza Iskarioty wiemy doskonale, że tak samo dopuścił się grzechu. Ten grzech jednak mu nie został darowany, dlatego że jego charakter nie pozwolił mu na to, żeby po zauważeniu swojego błędu, żeby umiał się ukorzyć, żeby umiał przeprosić Pana Boga. Tak samo i my, jeżeli upadamy, to powinniśmy właśnie na przykładzie Piotra ukorzyć się, paść na kolana, wylać swój ból, swój żal przed Panem Bogiem, prosić o przebaczenie. Jeżeli uczynimy to szczerze, jestem przekonany, że Pan Bóg nam to przebaczy. Jeżeli natomiast będziemy się starali kierować swoją mądrością ludzką, to wiemy, że nie przyczyni nam się to do zbudowania, bo mądrość ludzka, jak Pismo mówi, jest głupstwem w oczach Bożych. Co zapisał Jakub w 3 rozdziale swojego listu od 13 do 18 wersetu na temat prawdziwej i fałszywej mądrości. Może odczytamy sobie te wersety. To jest Jakub, trzeci rozdział. Od 13, gdzie pisze tak, to jest podrozdział zatytułowany Prawdziwa i fałszywa mądrość. Czy jest między wami ktoś mądry i rozumny? Niech to pokaże przez dobre postępowanie uczynkami swymi, nacechowanymi łagodnością i mądrością. Jeśli jednak gorzką zazdrość i kutliwość macie w sercach swoich, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie jest to mądrość, która z góry zstępuje, lecz przyziemna, zmysłowa, demoniczna. Bo gdzie jest zazdrość i kutliwość, tam niepokój i wszelki zły czyn. Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna. A owoc sprawiedliwości bywa zasiewany w pokoju przez tych, którzy czynią pokój. To jest prawdziwa i fałszywa mądrość. Mądrość z góry, mądrość prawdziwa. Tutaj było jeszcze to, jak przedmówcy mówili też tutaj, z tego miejsca, że jeżeli będziemy się starali żyć pobożnie, Pismo nam mówi jak, że wszystkim mamy czynić dobrze, ale najwięcej mamy czynić domownikom wiary. Dążeniem każdego chrześcijanina powinno być to, aby poznać jak najlepiej Pana Boga i Jego Syna. Jezus Chrystus powinien być najwyższą wartością dla chrześcijanina. Przez badanie i rozmyślanie nad słowami prawdy, przez modlitwę i społeczność z Panem otrzymujemy coraz więcej Jego Ducha i przychodzimy do większej znajomości z Jego pracą i drogami, do których staramy się kroczyć. Oprócz tego, gdy umiejętnie używamy otrzymaną od Niego moc i gorliwość w czynnej służbie dla Niego i dla braci, jesteśmy przygotowani do otrzymania jeszcze więcej Jego łaski. A tak, krocząc stopień po stopniu, jak Pismo nam mówi, jesteśmy przemieniani z chwały w chwałę. Ale, drodzy braterstwo, nieraz jest inaczej. Że znamy zasady rozwoju chrześcijanina. Opłakany stan tych, którzy dobrze pamiętają dzień, którzy dobrze pamiętają, kto służył nam do chrztu wykładem, kto udzielał tego chrztu, którzy pamiętają, kiedy oddawaliśmy serce, kiedy rezygnowaliśmy ze swojej woli, kiedy mówiliśmy: oto nie żyję ja, ale żyje we mnie Chrystus. Nie moja wola teraz rządzi mną, ale nie rządzi wola Ojcze Twoja. Po pewnym czasie zastanowienia muszę przyznać, że zamiast czynić postęp w kroczeniu za naszym Panem, oni stanęli, ewentualnie cofnęli się. Ich serce zaczyna stygnąć. Nasuwa się pytanie, dlaczego? Czyżby użyli Bożej łaski nadaremne, zamiast walczyć z przeciwnościami naszej cielesnej natury, zamiast walczyć z tymi trzema wrogami, jakimi mamy największych, ciało, świat i szatana, przestajemy. To jest bardzo ciężki stan dla każdego chrześcijanina. W niektórych wypadkach chęć osiągnięcia czegoś wielkiego dla człowieka, dla ciała, dla spraw cielesnych doprowadziła do tego, że odstąpił od prawdy, odstąpił od braci, odstąpił od społeczności braterskiej, odstąpił od społeczności z Panem. Filozofia, nauki świeckie doprowadziły, że umysł, można powiedzieć, dziczał. Że został zaplątany w sidła onego złego, że zszedł na manowce. Język zaczął być używany zamiast w służbie dla Pana, zaczął być używany w służbie dla grzechu. Pojawiła się nieczystość, pojawia się niegrzeczność, brak uprzejmości, brak cierpliwości. A gdzie ten werset? Wszystkim mamy czynić dobrze, a najwięcej domownikom wiary. Mamy być czynicielami pokoju. To jest jednym z owoców Ducha Świętego. Gdzie to się podziało? Gdzie uleciało? Dlatego to jest błogosławiona łącznie z Panem Bogiem, która przez Ducha Świętego dała sercu pieczęć przysposobienia synowskiego, została zgubiona przez niektórych. Pan Bóg nie może przebywać w takim sercu nieczystym. Znana jest ta historia, prawda? Gdy człowiek chciał się poświęcić, gdy serce oczyścił z grzechu, oczyścił z błędu, że serce było przygotowane na przyjęcie Ducha Świętego, ale ten Duch nie wszedł do serca naszego. Wiemy, drodzy braterstwo, co się z tym sercem stało. Wrócił on zły i przyprowadził z sobą jeszcze gorszych. Dlatego musimy walczyć, musimy się starać, żeby to nasze serce było czyste. Wtedy, gdy będziemy walczyć przeciwko grzechowi, kiedy będziemy walczyć z naszymi słabościami, możemy pozostać w łasce i w miłości Bożej. Któż by nie mógł zauważyć, patrząc wstecz do pierwszych doświadczeń życia chrześcijańskiego, jak miłość Boża dopomagała nam w odniesieniu zwycięstwa. Jak miłość napełniała serca nasze, jak przelewały się na wszystkich domowników, na wszystkich domowników wiary. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 13 rozdziale pisze nam, że miłość jest największym darem. Miłość jest największym darem od Pana Boga. I od pierwszego wersetu czytamy takie myśli. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. I choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał całą wiedzę i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym rozdał całe mienie swoje i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. I to są wymienione cechy miłości, że miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się i nie myśli nic złego. Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Miłość nigdy nie ustaje, bo jeśli są proroctwa, przeminą, jeśli języki ustaną, jeśli wiedza w niwecz się obróci, bo cząstkowa jest nasza wiara i cząstkowe nasze prorokowanie. Lecz gdy nastanie doskonałość, to co cząstkowe przeminie. Gdy byłem dziecięciem, mówiłem jak dziecię, myślałem jak dziecię, rozumiałem jak dziecię. Lecz gdy na męża wyrosłem, zaniechałem tego, co dziecięce. Teraz bowiem widzimy, jakby przez zwierciadło i niby w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznanie moje jest cząstkowe, ale wówczas poznam tak, jak jestem poznany. Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość. Te trzy, lecz z nich największa jest miłość. Miłość, jeden z boskich przymiotów. Dlatego, drodzy braterstwo, jeżeli może w ubiegłym roku może coś nam nie wyszło, może nie pokierowaliśmy się, tak jak apostoł Paweł w liście do Koryntian pisze, na miłością, a Pan Bóg dozwolił nam żyć kolejny rok, mamy szansę naprawienia. Pan Bóg wie, jakimi jesteśmy marnymi istotami i z jakimi przeciwnościami musimy walczyć. Tak jak mówiłem, wspomnę, że mam tych trzech największych wrogów: ciało, świat i szatana. Z tymi wrogami musimy walczyć nieustannie. Musimy nieustannie prowadzić walkę. Dlatego też, choć przychodzą różne próby, doświadczenia, nasz chrześcijański charakter powinien naszą miłość ugruntować i wzmocnić do walki. Jak śpiewamy w jednej z pieśni, do walki uzbrój mnie, jak walczyć powiedz mi, bo w imię Twoje walczyć chcę i służyć wierni Ci. Myślę, że śpiewając tą pieśń, nie tylko tą, inne pieśni, ale jeżeli zwrócimy uwagę na słowa zacytowane, to jest nasza prośba do Pana Boga, że powiedział nam, jak walczyć, jak mamy się starać, żeby zwyciężać. Drodzy braterstwo, jesteśmy przekonani, że przy końcu wieku Ewangelii próby i doświadczenia, jakie przychodzą na nas, się nasilają. Wiemy, że on zły. Czuję, że już czas jego panowania się kończy. Dlatego na różne sposoby stara się zwieść. Ale te próby i doświadczenia, jakie przychodzą, nie przychodzą na ludzi światowych. Te próby doświadczenia, jakie przychodzą na tych, którzy starają się nie być sługami szatana. Musimy być tego świadomi. Ale Pismo nas też zapewnia, że próby doświadczenia, jakie na nas przychodzą, nie będą większe, niż byśmy mogli znieść. Pismo nas zapewnia, że silniejszy jest ten, który jest za nami, niż ten, który jest przeciwko nam. Pismo nam mówi, że bez woli Bożej włos z głowy nam nie spadnie, jeżeli będziemy się starali kroczyć po tej wąskiej drodze. I nieraz, jeżeli przychodzą próby doświadczenia, na każdego z nas na pewno przychodzą. Nie przychodzą takie same. Nie przychodzi na przykład na trzech braci taka sama próba i doświadczenie. Każda próba przychodząca ma nas czegoś nauczyć. Każda próba przychodzi z pozwolenia Bożego. Pan Bóg chce nam coś pokazać. Pan Bóg chce nas czegoś nauczyć. Żebyśmy zauważyli swój błąd, żebyśmy zauważyli swoje postępowanie, żebyśmy może zauważyli brak miłości, czy może byśmy zauważyli brak pokory, czy może byśmy zauważyli brak cichości. Pan Bóg wie, co nam jest potrzebne. I dlatego, jak byliśmy dziećmi, spożywaliśmy mleko. A z czasem, gdy staramy się zgłębić Pismo Święte, gdy staramy się zgłębić plan Boży, gdy staramy się poznać, co Pan Bóg od nas chce, co Pan Bóg od nas wymaga, przychodzą i większe próby doświadczenia na nas. Drodzy braterstwo, najlepiej to mówić o sobie. Jeżeli jakiekolwiek przychodziły próby i doświadczenia na mnie, to zawsze nasuwał mi się święty Hiob. Próby i doświadczenia, jakie musiał przejść. Utrata majątku, utrata rodziny. Żona, która powinna być podporą męża, mówię, bluźni przeciwko Panu Bogu. I Hiob tego nie uczynił. Dostał to, co stracił, dostał dwójnasób. Czy to nie jest dla nas wspaniały przykład? Ta cierpliwość. Ta wspaniała siła charakteru tych trzech mędrców, tych trzech młodzieńców. Szadrach, Meszach i Abednego, którzy byli wrzuceni do pieca ognistego. Znamy tą historię. Później jeden patrzy, mówi, czy już się spalili, a tam zobaczył jeszcze jedną postać. Tą postacią był nasz Pan Jezus Chrystus. Przepalili tylko zawiązki, z którymi byli skrępowani, dlatego, że mieli ufność Panu Bogu. A Daniel, który był rzucony do jamy, lwy, miały zawiązane paszczęki. Danielowi nie uczynili żadnej krzywdy. A wiemy, co się stało z tymi oprawcami, którzy później zostali wrzuceni na miejsce Daniela. Ich ciała jeszcze nie doleciały do ziemi, a oni już zostali rozszarpani. Drodzy braterstwo, wiele można przykładów jeszcze toczyć, które nam powinny dopomóc w próbach i doświadczeniach, jakie na nas przychodzą. I ten werset, że Pan Bóg nie ześle większego doświadczenia, niż byś mógł znieść. Jeżeli to będzie naszą myślą przewodnią w kolejnym roku, to uważam, że wiele prób i doświadczeń, jakie na nas przychodzą, będzie łatwiej pokonać. Bo drodzy braterstwo, przyszli dziedzice królestwa muszą, tak jak ich Pan, być wypróbowani we wszystkich rzeczach. naszym wzorem jest nasz Pan Jezus Chrystus. Wiemy, jak cierpiał. I my tak samo musimy być przygotowani na różne próby i doświadczenia, jakie na nas przychodzą. Mocny argument. Jak cierpiała głowa, tak samo musi cierpieć i ciało. Jak cierpiał oblubieniec, tak samo musi cierpieć i oblubienica. Dlatego, drodzy braterstwo, musimy czuwać i modlić się, aby wszystkie próby i doświadczenia, jakie na nas przychodzą, żebyśmy mogli zwyciężyć. Musimy też starać się wyrobić sobie prawdziwą mądrość, mądrość chrześcijanina. Gdzie Jakub w swoim liście w 3 rozdziale od 17 do 18 wersetu podaje takie myśli. Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych uczynków, dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna. A owoc sprawiedliwości bywa zasiany w pokoju, lecz przez tych, którzy pokój czynią. Dlatego starajmy się być tego wyrozumienia, które było w Jezusie Chrystusie, wodzu naszym, a zapisał Ewangelista Mateusz w 5 rozdziale piąty rozdział od 3 wersetu pisze nam takie słowa. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest królestwo. Królestwo niebios. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszystkie zło ze względu na mnie. Radujcie się i weselcie, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie, tak bowiem prześladowano proroków, którzy byli przed wami. Później, to było wspominane, Ewangelista Mateusz zapisał, że my jesteśmy solą ziemi. Jeśli wtedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Nań się już nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem. Lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Gdy będziemy, drodzy braterzy, wszelkimi siłami dążyć do tego celu, staniemy się dziećmi i własnością niebieskiego Ojca. Tak jak apostoł Paweł na zakończenie, może odczytam w liście do Hebrajczyków, 12 rozdziale pisze nam wspaniałe słowa. Pisze nam słowa pocieszenia. Że chociaż przychodzą nas próby i doświadczenia, Pan Bóg chce coś od nas. Pan Bóg chce nas czegoś nauczyć. I w liście do Hebrajczyków apostoł Paweł w 12 rozdziale od 5 wersetu pisze tak: wy nie opieraliście się jeszcze aż do krwi w walce przeciw grzechowi i zapomnieliście na opomnieniu, które się zwraca do was jak do synów. Synu mój, nie lekceważ karania pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdyż on cię doświadcza. Bo kogo Pan miłuje, tego i karze, i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak synami. Bo gdzież jest syn, którego by ojciec nie karał? A jeśli jesteście bez karania, który jest udziałem wszystkich, wtedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. Ponadto szanowaliśmy naszych ojców według ciała, chociaż nas karali. Czy niedaleko więcej powinniśmy poddać się ojcu duchów, aby żyć? Tamci bowiem karcili nas według swego uznania na krótki czas. Ten zaś czyni to dla naszego dobra, abyśmy mogli uczestniczyć w jego świętości. Żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne. Później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostają wyćwiczeni. Dlatego opadłe ręce i omdlałe kolana znoście, wyprostujcie i prostujcie ścieżki dla nóg swoich, aby to, co chrome, nie zboczyło, ale czy raczej uzdrowione zostało. Drodzy braterstwo, te słowa apostoła Pawła zapewniają nas, że jeżeli przychodzą próby i doświadczenia jakiekolwiek na nas, Pan Bóg chce coś od nas. A jeżeli te próby i doświadczenia będziemy mogli znieść, zrozumieć i będziemy się starali przezwyciężyć te próby doświadczenia, mamy nadzieję otrzymać wspaniałą nagrodę. I tak jak Jan Objawiciel w objawieniu 2 rozdziału 10 werset pisze tak: bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Jego braterstwu życzę, jaki sam pragnę. Amen.